Witam Was. Składam swoje szpargały. Otwórzmy swoje Biblię na liście do Filipian od pierwszego rozdziału do 20. Od pierwszego rozdziału 27 wersetu do drugiego rozdziału 18 wersetu. List do Filipian, pierwszy rozdział 27 wersetu do drugiego rozdziału 18 wersetu. I czytamy tak. Tylko postępujcie jak ludzie wolni w sposób godny dobrej nowiny o Chrystusie. Tak, abym niezależnie od tego, czy przyjdę i was zobaczę, czy jako nieobecny, tylko o was usłyszę, wiedział, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie, ramię w ramię, walczycie w wierze podanej w dobrej nowinie i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. Taka postawa jest dla nich zapowiedzią zguby, dla was za zbawienia przez samego Boga. Macie bowiem przywilej, że ze względu na Chrystusa nie tylko w Niego wierzyć, lecz i dla Niego cierpieć, tocząc tę samą walkę, którą wcześniej u mnie widzieliście, a o której teraz słyszycie. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakaś serdeczność i miłosierdzie, pomnóżcie moją radość i bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie, gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Dlatego moi ukochani, jako zawsze posłuszni, nie tylko gdy jestem z wami, lecz tym bardziej, gdy mnie nie ma, czyńcie użytek ze swojego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana. Bóg to bowiem jest sprawcą waszych pragnień i działań płynących z dobrej woli. Czyńcie wszystko bez narzekania i powątpiwania, tak byście jako dzieci Boga byli bez zarzutu, nienaganni i szczerzy pośród tego zepsutego, wynaturzonego pokolenia. Na Jego tle świecicie jak gwiazdy na niebie. Trzymajcie się przy tym słowa życia, aby mógł się czymś szczycić w dniu przyjścia Chrystusa, żeby miał dowód, że nie na próżno biegłem i na darmo się trudziłem. A jeśli nawet mam być złożony w ofierze i przez to wzmocnić waszą wiarę, cieszę się i podzielam radość was wszystkich. Podobnie wy się cieszcie i dzielcie radość ze mną. Wczoraj trochę stoczyłem bój z sobą przy tym słowie, dlatego że kiedy zacząłem pisać, to okazało się, że w zasadzie wstęp, który miał być wstępem, stał się dzisiejszym kazaniem. I że w zasadzie z tego, co chciałem zawrzeć, to chyba będą trzy kazania. Po prostu zdecydowałem, że jednak dzisiaj trochę krócej powiem, żeby też i nie zanudzać. Bo człowiek Chciałby powiedzieć wiele rzeczy, ale czasami trzeba dokonać wyboru o tym, co chce się powiedzieć. Tematem dzisiejszego kazania, temat brzmi: skoncentruj się na krzyżu. Co wnosi krzyż do naszego życia? Dlaczego krzyż zajmuje tak ważne miejsce i nauczaniu autorów Nowego Testamentu? Kiedy zerkniemy do pierwszego rozdziału, pierwszego listu do Koryntian, Paweł tam powiada tak: gdy słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, dla nas jednak, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Czytamy bowiem: zniszczę mądrość mądrych i odaremnię rozwiązania rozumnych. Gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz tego wieku? Czy Bóg nie uczynił głupstwem mądrości tego świata? I skoro świat przez swoją mądrość nie poznał Boga, w Jego boskiej mądrości spodobało się Bogu zbawić wierzących przez zgłoszenie głupiego poselstwa, podczas gdy Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości. My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie skandal, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych, tak Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Gdyż głupstwo Boże jest mądrzejsze niż ludzie i Jego słabość jest od nich mocniejsza. W drugim rozdziale powiada tak: postanowiłem wręcz o niczym nie wiedzieć pośród was, jak tylko o Jezusie Chrystusie i to tym ukrzyżowanym. Wiem, że to nie te święta, nie wydawałoby się, że nie ten czas, ale przed świętami na stronie facebookowej zboru w Giżycku widziałem bardzo ciekawy obrazek. Gdy wieniec świąteczny z tych gałązek świerkowych przechodzi w koronę cierniową. I to jest taki symbol, gdzie zawsze mówię, że nie ma świąt Bożego Narodzenia bez krzyża. I nie ma mowy o krzyżu bez wcielenia się Boga w człowieka. To są rzeczy z sobą powiązane, nierozerwywalne. Ale chciałbym dzisiaj skupić się na krzyżu trochę z innej perspektywy. Przedstawić krzyż z pięciu perspektyw. Z perspektywy Boga, z perspektywy Chrystusa, z perspektywy szatana, z perspektywy grzechu i na koniec z perspektywy człowieka. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak krzyż jest postrzegany przez Boga? Czym był krzyż dla Boga, Boga Ojca? Nie chcę mówić o tym krzyżu drewnianym, bo kiedy mówimy o krzyżu, to mamy na myśli to, co się tam dokonało. To mamy na myśli Chrystusa, który został za nas ukrzyżowany i trzeciego dnia zmartwychwstał. To nie jest mowa o tym narzędziu hańby. Dlatego, że chyba nie wymyślono do dzisiaj bardziej haniebnej śmierci niż śmierć na krzyżu. I to była tak haniebna śmierć, że nawet Rzym nie karał tą śmiercią swoich obywateli. Bez względu na to, co zrobili, to jakby pozostawiano im szacunek do samego końca. Krzyż oddzierał człowieka z człowieczeństwa, ze wszystkiego. Dlatego, że to była śmierć w męczarniach. Dlatego, że kiedy człowiek jest ukrzyżowany, kiedy zaczyna się mdleci, zaczyna zawisać na tych rękach, zaczyna się dusić. Więc zaczyna piąć się z powrotem w górę, żeby złapać oddech, po czym znowu zaczyna słabnąć i tak aż do śmierci. To nie o tym narzędziu dzisiaj chcę mówić, ale o tym, co rozumiemy jako wierzący, kiedy mówimy o krzyżu. Czym krzyż, jak krzyż postrzegał Bóg? Apostoł Jan pisze w pierwszym Jana, pierwszy Jana, drugi rozdział, werset drugi. Apostoł Jan pisze, że mamy orędownika u Ojca i tym orędownikiem, który wstawia się za nami, który jest jedyny sprawiedliwy, to jest Jezus Chrystus. Pisze tak, On jest Jezus, czyli w domyśle Jezus, On jest przebłaganiem za nasze grzechy, lecz nie tylko za nasze, również za grzechy całego świata. Jezus jest tą ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. I przebłaganie to jest akt zapewniający przychylność Boga w stosunku do tych, którzy Go znieważyli. I tak nauczał Kościół przez wiele wieków. Bo krzyż nauczał, że krzyż to jest konkretne miejsce, konkretne wydarzenie, i konkretna ofiara. Ofiara, w rezultacie której Bóg okazuje przychylność człowiekowi, okazuje przychylność dla grzeszników. Innymi słowy, krzyż to miejsce, w którym dokonało się Boże dzieło przebłagania. Gniew Jego został uśmierzony, a roszczenia zaspokojone. Ale też widzimy, że od jakiegoś czasu takie rozumienie przebłagania zmienia się. Ludzie trochę zaczynają mówić czy rozumieć inaczej. Nawet niektórzy bibliści mówią, że to jest złe pojęcie, że o przebłaganiu nie powinno się mówić, bo przecież poganie składają ofiary przebłagalne dla swoich duchów, dla swoich demonów, swoich bóstw. Więc to w tym kontekście jest przebłaganie. Przecież to nie człowiek złożył ofiarę, aby przebłagać Boga, to Bóg swojej miłości posłał swego Syna, który zawisł na krzyż. To Bóg złożył tę ofiarę. Ale Biblia mówi, że jest trochę inaczej. Nasze grzechy rozpalają Boży gniew. I od samego początku widzimy, że grzech rozpala Boży gniew. Kiedy Izraelici wyszli z Egiptu i Mojżesz udał się na górę, aby otrzymać 10 przykazań, Izrael w tym momencie się zbuntował. Zaczęli wołać do Arona, stwórz, ulej nam cielca. My chcemy takiego Boga widzialnego. I czytamy, że Bóg w tym momencie tak rozgniewał się na ten swój lud, że chciał wybić wszystkich doszczętnie. Mówi do Mojżesza, odsuń się z boku, stań z boku. Ja wszystkich uśmiercę. Bo grzech rozpalił Boży gniew. A skoro grzech, nasze grzechy rozpalają Boży gniew, jeśli Bóg rzeczywiście gniewa się na ludzi, wobec tego tym, co uśmierza Jego grzech, Jego gniew, jest ofiara przebłagalna. Skoro Biblia mówi o Bożym gniewie, to nie można odrzucić koncepcji przebłagania. Bo w innym miejscu jest powiedziane, że straszną rzeczą jest być obiektem Bożego gniewu. Ale ten gniew został uśmierzony przez krzyż Chrystusa. Jezus poniósł karę za nas na tym krzyżu i nie jesteśmy w związku z tym już poddani pod Boży gniew. Dlatego też nie można odrzucać ofiary przebłagalnej. To jest ta wspaniała prawda, którą czytamy w Bożym Słowie, że chociaż Bóg jest na nas zagniewany, kiedy byliśmy w grzechu, czy kiedy zgrzeszymy, Bóg wtedy jest zagniewany, to jednak Jego naturą nie jest gniew, ale jest miłość. Chociaż nasze bezprawie wzbudza w Bogu gniew, który jest nieodłączną reakcją Jego świętości. Ta Boża świętość powoduje, że grzech wzbudza w nim gniew. Ale Bóg zapewnił możliwość przebaczenia grzechów bez umniejszania swojej chwały. Bóg przyszedł na świat w osobie Syna, który umarł za nasze grzechy, jako ofiara przebłagalna. Umarł po to, aby zapewnić nam przychylność Boga Ojca w tych rzeczach, w których Ojciec nas potępiał i gniewał się na nas. Czyli przyszedł do nas w naszym grzechu i przyniósł nam przychylność poprzez ofiarę przebłaganą Jego Syna Jezusa Chrystusa. Tak jak wspominałem wcześniej, że w religiach pogańskich składa się ofiarę przebłagalną, aby udobruchać swoje bóstwo. To Biblia mówi o czymś zupełnie przeciwnym. To Biblia objawia, że Bóg jako Biblia objawia Boga jako tego, który zapewnił ofiarę przebłagalną i jednocześnie był podmiotem tej ofiary. Bóg zapewnił, zapewnił ofiarę przebłagalną, że będzie taka ofiara przebłagalna za grzech. I stał się tą ofiarą przebłagalną. I to odróżnia od tych ofiar, które człowiek składa różnym bóstwom. Bo zapewnił tą ofiarę przebłagalną, posyłając na krzyż swego Syna. I spójrzmy na krzyż z tej perspektywy relacji Ojca z Synem. Boga Ojca, który posyła na śmierć swojego Syna za zbuntowanych ludzi. za tych, którzy jakby wzbudzają w nim gniew. I ofiara złożona z Syna uwielbia Boga Ojca i uśmierza Jego sprawiedliwy gniew bez umniejszania Jego świętości. W Rzymian w 3 rozdziale 25-26 werset czytamy następujące słowa. Rzymian 3 rozdział 25-26. To Jego Bóg ustanowił przebłaganiem, z którego skorzystać można przez wiarę. Jest ono w Jego krwi. W ten sposób Bóg okazuje swoją sprawiedliwość. Wyraża się ona w nieuwzględnieniu grzechów popełnionych wcześniej, w okresie powściągliwości Boga. Wyraża się ona też teraz, aby stało się jasne, że tylko On jest sprawiedliwy i usprawiedliwieniem darzy tego, kto zawierzył Jezusowi. W ten sposób Bóg okazuje swoją sprawiedliwość. Wyraża się ona w nieuwzględnieniu grzechów popełnionych wcześniej. Bóg patrz, kiedy zawierzamy Jezusowi, kiedy przychodzimy do Niego, to Bóg poprzez tą złożoną ofiarę na krzyżu nie poczytuje nam naszych grzechów. One zostały wymazane. Można powiedzieć, nie istnieją. Trochę inaczej to, może niewłaściwe słowo, wygląda z perspektywy krzyż, z perspektywy Jezusa Chrystusa. Bo co krzyż znaczył dla Chrystusa? Zastanówmy się na chwilę. Co krzyż znaczył dla Chrystusa? Myślę, że bardzo ważną kwestią znaczenia krzyża dla Jezusa Chrystusa było posłuszeństwo Ojcu. W liście do Filipian czytaliśmy, że Chrystus był posłuszny Ojcu i to aż do śmierci krzyżowej. Chrystus, dla Chrystusa krzyż był przede wszystkim posłuszeństwo Ojcu. I to posłuszeństwo jest bardzo wyraźne w liście do Hebrajczyków i w Ewangelii Jana, gdzie wielokrotnie możemy przeczytać o tym, że Ojciec zdecydował, a Syn okazał posłuszeństwo. Zawsze w Jana w 8 rozdziale, 29 wersecie Jezus mówi tak. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie zostawił mnie samego, gdyż ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Bóg, Jezus niczego nie czynił, co nie było wolą Ojca. I myślę, że to była jest najbardziej szokująca misja, jaką Ojciec może złożyć, którą może obdarzyć swojego Syna. Bo to była misja śmierci na krzyżu. Jezus poszedł na krzyż w celu odkupienia zbuntowanego człowieka. W innym miejscu apostoł Paweł mówi, że łatwiej jest umrzeć za kogoś dobrego. Ale czy znacie historię, kiedy ktoś dobry w naszym ludzkim pojęciu umiera za jakiegoś złoczyńcę? Nie za ojca, dzieci, który ma rodzinę, który musi się o nią troszczyć, jest normalnym człowiekiem, ale kiedy ktoś postanawia umrzeć w miejsce kogoś, kto zasługuje na śmierć. Jezus tak uczynił. Zajął nasze miejsce na krzyżu, wypełniając Bożą wolę. Chociaż kiedy czytamy ten opis, kiedy Jezus znajduje się w Getsemane i Jego modlitwa, kiedy mówi do Ojca, możemy to przeczytać w Ewangelii Marka w 14 rozdziale i 36 wersecie. Ewangelia Marka, 14 rozdział, 36 werset. W modlitwie powtarzał: Abba Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Oddal ode mnie ten kielich. Jednak niech stanie się nie to, co ja chcę, ale to, co Ty. Dla Ciebie, Boże Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Dlatego proszę, oddal ode mnie ten kielich. Ale zaraz dodaję, ale niech się stanie nie tak, jak ja chcę, ale tak, jak Ty chcesz. Krzyż był dla Jezusa nie tylko miejscem złożenia ofiary samego siebie, ofiary sprawiedliwego za niesprawiedliwych, jak powiada apostoł Piotr w 3 rozdziale, w 18 wersecie, lecz także ukoronowaniem posłuszeństwa Ojcu. Tym właśnie myśl miał apostoł Paweł w tym naszym zacytowanym fragmencie wcześniej z listu do Filipian w 2 rozdziale i w 8 wersecie. Uniżył się tak dalece, mowa o Jezusie, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. I temu wszystkiemu przyglądał się jego największy przeciwnik. Bo ciekawe jest spojrzenie na krzyż z perspektywy szatana. 12 rozdział Księgi Objawienia jest jednym z takich ważniejszych miejsc Nowego Testamentu i ma, uważam, kluczowe znaczenie dla właściwego zrozumienia istoty krzyża postrzeganego z perspektywy szatana. Nie rozumiem Księgi Objawienia, symboliki, wielu rzeczy. Ale lubię ją czytać z jednej przyczyny. Pokazuje, że szatan jest pokonany, a Jezus i Jego Kościół jest zwycięzcą. I to bardzo mocno widoczne jest w tym 12 rozdziale. Zachęcam was, jak wrócicie do domu, żebyście prześledzili dokładnie ten rozdział. Bo rozdział ten mówi o pałającym wielką wściekłością szatanie, który po swoim wyrzuceniu z nieba wylewa swoją wściekłość na Kościół, ponieważ nie może pokonać Jezusa i wie, że pozostało mu niewiele czasu. Więc wiedząc, że nie może pokonać samego Jezusa, próbuje zniszczyć Jego Kościół. Atakuje Jego lud. I dlatego czytamy tam, szatan jest oskarżycielem braci i stara się wzbudzić w naszych sumieniach poczucie winy i jednocześnie oskarża Boga o niesprawiedliwość. No bo jak tak święty Bóg może przyjąć do siebie tak nikczemnego grzesznika? Z tym szatan nie może się pogodzić. Ale czytamy, że wierzący zwyciężyli szatana, w tym rozdziale jest mowa. Wierzący zwyciężyli szatana dzięki krwi baranka. Co jednocześnie wskazuje na krzyż. Bo kiedy jest mowa o krwi baranka, kiedy jest mowa o Chrystusie, to jest mowa o krzyżu. To jest mowa o tym dziele, które tam się dokonało. Jeszcze raz powtórzę, dla naszego zbawienia, dla naszego ratunku. I możemy pokonać szatana dzięki krwi baranka. Nie dzięki naszej sile, nie dlatego, że jesteśmy jacyś mocni, że mamy jakieś hasło, które w odpowiedni sposób wypowiemy te nasze chrześcijańskie abrakadabra i tak się zadzieje. Nie. Dzięki krwi baranka zwyciężamy. I dzięki krwi baranka udaje się nam odrzucić oskarżenia szatana w swoich myślach, w sumieniach, a także przed sądem Bożym. Ponieważ stale możemy powoływać się na krzyż. Kiedy wierzący powołuje się na krzyż, tym samym wytrąca szatanowi z rąk wszelkie kontrargumenty. Bóg wykupił zbuntowany rodzaj ludzki, nie uszczuplając w żaden sposób swojej chwały, swojej wielkości. Możemy doświadczać i doświadczamy uwolnienia od win. Zarówno od tej winy obiektywnej, czyli kiedy zawiniliśmy, ale także od tej winy subiektywnej, od poczucia winy. Gdzie nie zawiniliśmy, ale szatan próbuje wzbudzić w nas poczucie winy. I czasami zadręczamy się tym. Ale kiedy powołujemy się na krzyż, dostępujemy uwolnienia, wolności od tego. Ale nie z powodu naszej niewinności, ale dlatego, jak czytamy w pierwszym Piotra, w drugim rozdziale, w 24 wersecie, pierwszy Piotra, drugi rozdział, 24 werset. On sam w swoim ciele zaniósł nasze grzechy na krzyż, abyśmy martwi dla grzechu żyli dla sprawiedliwości. Jego sińcami zostaliście uleczeni. Jeżeli zaufałeś Jezusowi i Jego przelanej krwi na krzyżu za nas, to możesz być pewny, że nie zginiesz. Że szatan ciebie nie pokona i nie zniszczy. Bo obietnica zbawienia, zapewnienie o tym wynika z tego, że zostaliśmy pojednani z wszechmogącym Bogiem i nie jest to uzależnione od naszej gorliwości, stałości bądź czystości wiary, ale od tego, w kim pokładamy nadzieję. To taka podsłuchana rozmowa pośród Żydów, czy pośród tego wybranego narodu, kiedy mieli wyjść z Egiptu, kiedy Mojżesz kazał pomazać odźwia krwią baranka. Rozmawia dwóch mężczyzn, jeden drugiego mówi: wiesz, Franek, ja tak się bardzo boję, bo nie wiem, co zrobię, jeśli mój syn tej nocy umrze. Drugi mówi: wiesz, Stasiek, bądź spokojny. Przecież Mojżesz powiedział, że jeżeli pomarzysz odźwia krwią baranka, to możesz spać spokojne. Ale Franek mówi: słuchaj, ale ja nie potrafię spokojnie spać. Ja tak się boję, bo tak kocham swojego syna, że ja sobie nie wyobrażam dalszego życia, jeżeli go zabraknie. Na co Stasiek odpowiada, mówi: słuchaj, ja też bardzo kocham swojego syna. Ale możesz spać, powtarzam ci jeszcze raz, możesz spać spokojnie, bo Mojżesz powiedział, że jeśli pomarzysz krwią odźwia, to anioł śmierci do ciebie nie wejdzie. I następnego poranka cóż się okazało? Syn jednego i drugiego żył. Ten miał wiarę, ten powątpiewał. Czy dlatego, że ten miał silniejszą wiarę i ona się przemieniła na... też przeniosła na tego drugiego? Nie. Dlatego, że obydwoje pokładali ufność w tym, co zrobili. Przypomina mi się też historia, kiedy Jezus chodził, kiedy uzdrawiał. Była sytuacja, kiedy ktoś miał silną wiarę, tak jak ślepy, gdy mówił: chociaż się dotknę tej szaty. Czy ta niewiasta, która od 12 lat cierpiała na krwotok, mówi: tylko się chociaż dotknę jego szaty, będę uzdrowiona. I drugie miejsce, kiedy Jezus się pyta, czy masz wiarę. Ten mężczyzna od razu mówi: tak, ale za chwilę szczerze dodaje: Panie, pomóż mojemu niedowiarstwu. Obydwaj zostali uzdrowieni. Czy też ta kobieta została uzdrowiona? I ten, który nie miał wiary, został uzdrowiony. Czy nie dlatego, że pokładali nadzieję w sobie, ale zawierzali Chrystusowi. To na tym się opierali i dlatego to się dokonało. I dlatego nasze zwycięstwo nad szatanem nie jest w naszej sile, ale w krwi baranka. I szatan, wiedząc o tym, próbuje ze wściekłością coraz bardziej atakować Boży Kościół. I próbuje go zniszczyć, ale mamy tą nadzieję w Piśmie Świętym i to zapewnienie, że jeżeli będziemy pokładać na Chrystusie naszą ufność, to nas to nie spotka. Będziemy zwycięzcami. Bo Chrystus umarł za ciebie i na to szatan nie ma żadnego kontrargumentu. Krzyż jest miejscem klęski szatana, który dobrze o tym wie. Krzyż jest jego osobistą porażką, a miał być zwycięstwem. Grzech jest tym, co nas oddziela od Boga. I towarzyszy prawie gdzieś tam od samego początku. Chociaż grzech nie jest istotą żywą i można powiedzieć, trochę trudno jest mówić o perspektywie ze strony, o perspektywie krzyża ze strony grzechu, ale myślę, że warto jest to zobrazować sobie. Warto to uczynić, ponieważ to też pomaga zrozumieć skutki dzieła krzyża w odniesieniu do grzechu. Grzech jest porównywany, nazywany w różny sposób. Bo można grzech ujmować jako dług. Człowiek ma dług, którego nie jest w stanie spłacić. W takim ujęciu krzyż jest postrzegany jako środek zaspokojenia długu. Czyli prościej, krzyż jest płatą naszego długu. Chrystus na krzyżu spłacił nasz dług. I też Nowy Testament mówi, że ofiara Chrystusa spłaciła też ten obciążający nas list. Spłaciła ten dług, który na nas wisiał. Grzech można także postrzegać jako plamę, którą zmywa śmierć. Śmierć Chrystusa. Grzech można też postrzegać jako zniewagę wobec Boga. W takim ujęciu krzyż jest zadośćuczynieniem za nasz grzech oraz usunięciem grzechu. I niezależnie od zastosowanej symboliki podkreślającej ohydę grzechu, cokolwiek w tej symbolice ujmiemy jako grzech, to Pismo Święte mówi wyraźnie jedną rzecz. Jedynym rozwiązaniem problemu grzechu jest krzyż. Jedynie krzyż rozwiązuje problem grzechu człowieka. I tak to wygląda krzyż z perspektywy grzechu. Krzyż jest rozwiązaniem na nasz grzech. Pozostaje piąte, krzyż z perspektywy człowieka, czyli nas. Można byłoby tutaj dużo mówić, bo zacząć od od trzeciego rozdziału Biblii i aż iść do ostatniego rozdziału Księgi Objawienia. Ale chciałbym tylko tutaj w kilku zdaniach zatrzymać się. Krzyż jest największym przykładem miłości Boga do człowieka. W Ewangelii Jana w 3 rozdziale, 16 wersecie możemy przeczytać: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Krzyż jest największym przykładem miłości Boga do ciebie, do mnie. Jednocześnie jest symbolem hańby, ale też i wyzwolenia. Jest ostatecznym środkiem podjętym przez Boga, pokazującym wielkość naszych win oraz pocieszające zapewnienie ich usunięcia. Ale apostoł Paweł w liście do Filipian, w tym fragmencie, który przeczytałem na początku i który chciałbym omówić w następnych kazaniach, jest tam mowa o jednej rzeczy, między innymi. I Paweł rozwija tutaj myśl, która jest w Nowym Przymierzu, że krzyż w Nowym Przymierzu jest przedstawiany jako najwyższa norma postępowania. Czyli jako wierzący my nie mamy poprzestać na tym, tylko delektować się, ofiara została złożona, przebłaganie się dokonało, Bóg, gniew Boży został uśmierzony i ja mogę sobie już tak trwać. Przecież kiedy to hasło, które dość często powtarzane jest, przecież Bóg kocha ciebie takim, jakim jesteś. Zgadza się, to jest prawda, ale to jest tylko półprawdy. Bo Biblia mówi wyraźnie i wszyscy autorzy Pisma, że nie możesz zostać na tym etapie, w którym przyszedłeś do Boga. Ale krzyż wymaga od tego, że ma zmieniać swoje postępowanie, ma zmieniać swoje postępowanie. I to zdanie wypowiedziane na początku jest prawdziwe, ale po 15 latach znajomości Chrystusa jest fałszem. Bo nie możesz po 15 latach być taki sam w momencie, kiedy przyszedłeś do Chrystusa w swoim grzechu. Krzyż gwarantuje stałą pracę nad sobą. Dlatego krzyż jest najwyższą normą naszego postępowania. Dlatego autorzy Nowego Testamentu mówią: grzeszyłeś? Przestań grzeszyć. Kradłeś? Nie kradnij. Źle mówiłeś? Twoja mowa niech teraz będzie okraszona uprzejmością, życzliwością. Masz panować nad swoją wybuchowością. I kiedy Jezus w tym fragmencie od 5 do 11 wersetu podaje przykład Chrystusa, to nie jest tak, że czasami mówimy, bo to Chrystus. Przecież to był Bogiem, więc On mógł to uczynić. Apostoł Paweł podkreśla jedną rzecz. Tak, to był Chrystus, Bóg, który, gdy przyszedł na tę ziemię, stał się człowiekiem. I to stuprocentowym człowiekiem, który doświadczył wszystkiego. Który mógł... Czy Chrystus, przychodząc na ten świat, nie przestał być Bogiem? On zrezygnował z przywilejów należnych Bogu. Mógł w jednej chwili pstryknąć palcami i swoich wrogów pokonać? Mógł. Ale postanowił z tego nie korzystać. Bo ofiara musiała na krzyżu zostać złożona. I Paweł podaje ten przykład nie po to, żebyśmy założyli, to ja już przy takim tym, to ja już wysiadam, ja to nie dla mnie. Apostoł Paweł mówi, skoro Chrystus jako człowiek mógł w ten sposób postępować, to niech będzie to dla was przykładem, że wy też możecie tak samo. Piąty werset mówi: bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On choć istniał w postaci, w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie, a gdy już się stał człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci krzyżowej. Niektórzy ten fragment nazywają w dół i w górę, bo Chrystus, który był Bogiem, zszedł w dół, stał się człowiekiem. I kiedy wypełnił wszystko, kiedy dokonała się ofiara na krzyżu, to Bóg go podniósł z powrotem do góry. Bo to dążenie niech nas ożywia. Ono też było w Jezusie Chrystusie. I w tym fragmencie apostoł przychodzi do opisu istoty krzyża. Właśnie w tych wersetach 5-11. Które, i to te wersety są tak jakby najważniejszą częścią tego fragmentu, który czytałem przed kazaniem. Ten od pierwszego rozdziału 27 wersetu do drugiego rozdziału i 18 wersetu. To jest ta taka wisienka na torcie. To jest ta kwintesencja tego całego fragmentu. I chciałbym do niego odnieść się w następnym kazaniu. Ale dzisiaj chciałbym zostawić, co krzyż z myślą, co krzyż wniósł do Twojego życia. Jak krzyż wygląda z perspektywy Ciebie? Co zmienił w Twoim życiu? Co zmienia? Czy to jest coś, w czym pokładasz całą swoją nadzieję w walce z grzechem? Czasami się zastanawiasz, dlaczego pewne rzeczy dzieją się w Twoim życiu. Ale czy jesteś skoncentrowany na krzyżu? Czy Chrystus jest dla Ciebie wszystkim? W tym to jest też moje życzenie na ten nowy rok, który już puka do drzwi, żebyście byli skoncentrowani na krzyżu przez cały rok. Ale w jaki sposób? Między innymi przez co możemy być skoncentrowani na tym krzyżu? Poprzez obcowanie z Jego Słowem. Słyszeliśmy świadectwo pastora, który mówi, że przeczytał Biblię w tym roku. Też staram się to czynić i chciałbym zachęcić Was, abyście przeczytali Pismo Święte w przeciągu tego roku. Bo jeśli chcecie być skoncentrowani na Chrystusie, to między innymi to jest jeden z warunków tego. Przebywać z Nim w Jego Słowie. Amen.
Abyśmy pomodlili się razem, ponieważ o poważnych sprawach słyszeliśmy. Przypominaliśmy sobie nie tylko